Witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór, chwała Bogu. Amen. Jesteście szczęśliwi w Jezusie? Jezus jest Panem, Jezus jest Królem naszego życia. Ostatnio tak to przeżywam. Nie wiem, czy to z powodu starzenia się, że mam ogromną radość, kiedy idę do zgromadzenia Bożych dzieci. Ciągle gdzieś tam gra w moim sercu ten werset, a rozweseliło się moje serce, kiedy mi powiedziano, chodźmy do domu Pana. Bo kiedy żyjesz Bogiem, kiedy żyjesz relacją z Nim, kiedy żyjesz społecznością z Panem, to cię rwie tam, gdzie jest imię Boże wielbione. Amen? Macie też tak? No tak, macie, bo jesteście. Bardzo się cieszę, że jesteście i że mogę z wami chwilę pobyć, podzielić się tym, co ja przeżywam, co się dzieje w moim życiu, co będzie za niedługo, a także podzielić się słowem, którym żyję. Tak w tym tygodniu przemieszczam się z jednego zboru do drugiego, z miasta do miasta. Jutro już będę w Lublińcu rano. Tam też jestem pastorem. Ja już nie wiem, co wziąć jeszcze pod swoje skrzydła. Po śmierci pastora Piotra Skoczylasa zostałem organem prawnym i pastorem zboru i muszę się trochę nimi opiekować. Ale jutro mamy spotkanie z kandydatem na pastora, który wraca z Niemiec. Był tam jednym z liderów, starszym zboru w niemieckim kościele zielonoświątkowym i wraca i jutro mamy z nim robocze spotkanie, aby ustalić kroki dalej. Kroki dalej, bo wszystkich zaskoczyło to, co się wydarzyło w Lublińcu. Chcę też powiedzieć, że kiedy byłem pierwszy raz, pierwsza niedziela września, już po pogrzebie, po odejściu do wieczności Piotra, którego znałem dobrze, na nabożeństwie i prowadziłem wieczerzę pańską, odczułem w jakim miejscu takiego zagubienia i też bezradności jest zbór. Byli jakby nieobecni. Ale Pan dotykał ich serc. I kiedy wracałem z Lublińca późnym wieczorem, Bóg położył mi na serce, aby zwołać w okręgu zbiórkę, zorganizować zbiórkę na pomoc dla wdowy. To tak się zrodziło w modlitwie, jadąc samochodem. Została sama z córką, z domem, niewiele zarabia, niewielka pensja. Nie ma nic od państwa, od ZUS-u, z ZUS-owskiego ubezpieczenia funduszu kościelnego. Bardzo malutko, bo na takim był Piotr. I zwróciłem się do zborów. Powiem wam, jestem pod wrażeniem tego, co Bóg czyni w dziedzinie hojności, ofiarności w naszym kraju, w naszym kościele, w zborach, wśród ludzi. Jestem pod wrażeniem. Cieszę się, że dożyłem tych dni, tych czasów, bo kiedy ja zaczynałem służbę, kiedy wchodziłem w służbę pastorską, lata 80., później 90., to ciągle podnosiliśmy nasze oczy na zachód, skąd pomoc nadchodzi. Potrzebowaliśmy ciągle wsparcia we wszystkim, a dzisiaj my możemy wspierać, możemy łożyć. Zebraliśmy 35 tysięcy w ciągu paru dni, aby pomóc wdowie, by ją wesprzeć, by czuła oddech Kościoła przy sobie i jest bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna za to, co udało nam się zrobić. Kochani, jestem Bogu wdzięczny za nasze zbory Śląska Cieszyńskiego, dlatego że bardzo mocno od wielu lat wspierają moją służbę w Indiach. Wybieram się na kolejną podróż, choć powiem wam, że czasami czuję zmęczenie i brzemię tych wyjazdów, ale tym razem jest to wyjazd niesamowity, nietypowy, bo jubileuszowy. Pastor Abraham, który was serdecznie pozdrawia, bo jestem cały czas z nim w kontakcie, obchodzi 50 lat swojej służby. 50 lat pionierskiej pracy, zakładania zborów, budowania sierocińców, budowania szkół biblijnych, budowania szkół nauczania podstawowego. Ich mają już 7, bo są w trakcie oddawania do użytku 7 szkoły nauczania podstawowego publicznego. I to wszystko osiągnęli przez 50 lat. W dodatku założyli 4800 lokalnych kościołów. To jest jakiś fenomen, który wyrasta gdzieś ponad zwykły standard, normy, które mamy. I obchodzi także 50-lecie Kościoła, bo to wszystko zaczęło się w 1974 roku. A więc mija 50 lat. Zaprosił 5 swoich najlepszych, najbliższych przyjaciół ze świata jako mówców na takie tygodniowe spotkanie konferencyjne Kościoła, które się odbędzie w ogromnej ilości ludzi. 2 ze Stanów Zjednoczonych, 1 pastora, który... Oczywiście ci pastorzy, bracia wnieśli ogromny wkład finansowy w ich szczególnie tą infrastrukturę, w te budownictwo tych wszystkich obiektów, szkół, no, sierocińców dla sierot i tak dalej, z budynków zborowych. Budynków zborowych. A więc 2 ze Stanów Zjednoczonych, 1 z Australii, 1 z Wielkiej Brytanii, no i ja, Leszek, z Polski. Dlatego, że uznają, jesteśmy najbardziej wierni w systematycznym wspieraniu ich kościoła i działalności misyjnej. A więc nasza rola polega na wspieraniu lokalnych pastorów, wspieraniu sierot w domach dziecka i to robimy od wielu lat. Niedawno poszedł kolejny przelew, prawie 60 tysięcy na utrzymanie pastorów. W Indiach robimy to co miesiąc. Jestem Bogu bardzo wdzięczny za to. Przygotowaliśmy oczywiście wiele pamiątkowych rzeczy dla pastora Abrahama. To już od nas z oazy, z kościoła, statuetkę kryształową z życzeniami na dalszą służbę, z podziękowaniem za ich wkład w Boże Królestwo i jeszcze inne drobiazgi, o których wiemy, że będą dla niego wielką przyjemnością. A więc jadę tam, aby uczestniczyć w tym wielkim święcie. I zawsze mam taki cel i takie pragnienie, które dotychczas było realizowane, że gdy jeździłem do Indii, nawet głosząc na ewangelizacjach, przywoziłem środki finansowe, aby im pomóc. Zawsze było to około 15 tysięcy euro. I wierzę, wygląda na to także, że tym razem też tak będzie. Żyjemy w takim trudnym czasie. Gdziekolwiek byłem już i rozmawiałem ze zborami i pastorami, zbieraliśmy wszędzie u nas także wiele kolekt na różnoraką pomoc. Ja wiem, że to jest wyzwanie, ale także rozumiem, że hojność uruchamia wszystkie te duchowe mechanizmy nieba, aby spływało na nas błogosławieństwo. Ja zawsze mówię tak, moja dziesięcina należy do mojego lokalnego zboru. Z ofiar za posługi, to jest moje źródło życia, mam na koncie odnotowane, że 10% odchodzi do lokalnego zboru. To należy do mojego duchowego domu, do spichlerza, do miejsca, który jest moim domem, moją rodziną. Wszystko poza tym są to ofiary miłości. Są to dodatkowe rzeczy, które łożymy i ludzie łożą na to dzieło. I czasami jest tak, sam to przeżyłem, gdy dajesz i trochę boli, bo już wiele dałeś, bo już wiele zainwestowałeś. Ale chcę powiedzieć wam, kochany Kościele, że warto. Nie tylko mówię o tym w oparciu o Boże Słowo, ale także o doświadczenie. Mógłbym mówić o wielu świadectwach, jak Pan uruchamiał błogosławieństwo w tej dziedzinie, w dziedzinie finansów, takiego zwykłego ziemskiego życia. Bo On jest Bogiem, który się o nas troszczy. I chciałbym zawieść także i tym razem taką pulę ofiar, przekazać od zborów. Już byłem w niektórych zborach, ofiary mnie po prostu powaliły, zaskoczyły. Nie przypuszczałem, że zbierając tyle ofiar w ostatnim czasie, oni byli w stanie zebrać takie środki. Jestem Bogu za to niezmiernie wdzięczny. Ja mam taki problem. Nie mogę nigdzie prosić publicznie poza kościołami o pomoc. Nie mogę uruchamiać różnych zrzutek na profilach, na Facebooku, w internecie, dlatego że mógłbym sobie zamknąć drogę do Indii. Nie mogę tego upubliczniać. A więc nie mogę pisać publicznie, prosić, gdzieś nagrywać, ogłaszać mój wyjazd. Mogę to jedynie robić poprzez relacje, poprzez rozmowy z ludźmi, których znam i którzy mnie znają. I powiem wam, że do wielu zborów nie pojadę, ale wiele zborów same mnie zapytały, czy nie mogliby dać ofiary na mój wyjazd. A więc niektóre już to zrobiły, a inne zrobią to do 15 października. A więc jestem wdzięczny Bogu za to. I wy jesteście wiernymi, którzy wspierają tą misję w Indiach od lat. Zawsze, kiedy przyjeżdżał pastor Abraham, czy ja wyjeżdżałem, zbierając jakieś środki, byliście wierni, hojni, błogosławiliście tą pracę. I za to wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Te środki przekażemy na działalność zakładania kościołów i ewangelizację. Dlatego, że obecnie nikt z nas, żaden z nas, kto przyjedzie, nie może poza tą konferencją usługiwać. Jest to narażenie się na skutki prawne, na wydalenie, na cenzurowanie, na atak. W Indiach jest bardzo, bardzo niebezpieczny klimat. Afryka jest otwarta. Ameryka Południowa jest otwarta. Do Ameryki Południowej polecę w lutym na dwie misje do Kolumbii i do Ekwadoru. Nie byłem nigdy. Spełnia się moje marzenie skryte, aby być w Południowej Ameryce, w kościele, który przeżywa ogromne poruszenie, jak w Bogocie na przykład, gdzie mamy 4 kościoły w Bogocie, które są mega kościołami, najmniejszy ma 40 tysięcy. 40 tysięcy, największy 100, blisko 100 spotyka się na stadionie. I będziemy tam z nimi, będziemy widzieć, jak tam Bóg zmienił naród, zmienił społeczeństwo, po to, żeby i uczyć się, także usługiwać. Później w Ekwadorze będziemy głosić na konferencji dla pastorów i na wieczornych ewangelizacjach. A więc jest tego mnóstwo, mnóstwo wyzwań. Ja czasami, gdy się modlę, mówię, Boże, czemu nie miałem takich możliwości, gdy miałem lat 30 czy 40? Panie Boże, Ty sobie żartujesz, ja już blisko 70, a Ty dajesz mi coraz więcej obowiązków, coraz więcej wyzwań, coraz więcej pracy, coraz więcej zadań. Ale dziękuję także Bogu, że daje siłę, że daje zdrowie. Dziękuję Mu za to i powiedziałem sobie, dopóki siły mam i dopóki jeszcze mogę, chcę spełnić to, co jest zaplanowane w niebie dla mojego życia. Abym odszedł stąd któregoś dnia i powiedział, Boże, zrobiłem, co kazałeś. A jeśli coś zawaliłem albo zaniedbałem, wybacz. Ale chcę być mu wierny. Podejmuję się ponownie pracy w okręgu. To jest ogromne wyzwanie. Mamy 50 zborów. Jest zmiana pokoleniowa. Teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania zborów do przejęcia przez młode pokolenie pastorów. A więc jest tych wyzwań mnóstwo. Mam też zbór, o który muszę zadbać. Ale dziękuję Bogu za siły i za to, że jest z nami. I za Kościół. Za wspólnotę. Że to jest nasze wspólne dzieło, że to robimy razem, że to jest dzieło nie jednego człowieka, ale to jest dzieło organizmu, ciała Jezusa Chrystusa. Jestem Bogu za to ogromnie wdzięczny i wierzę, że pozwoli Pan Bóg polecieć i pozwoli szczęśliwie powrócić. Będę tylko tam 7 dni, 8 dzień już będę z powrotem w Polsce. Będziemy mieli tydzień takiego zgromadzenia całego Kościoła, różnych usług. Będziemy usługiwać jako mówcy. Będziemy także mieli różnego rodzaju momenty prezentacji naszej wdzięczności za służbę pastora Abrahama. No i otrzymałem tydzień temu od Abrahama taką wskazówkę. Powiedział mi, masz przywieźć zaproszenie na przyszły rok dla mnie, bo ja w maju do Polski przylatuję. i w maju chcę znowu spotkać się ze zborami, z pastorami, z tymi, którzy mnie znają. 4 lata nie był. 4 lata. A więc pastor Abraham skończył 72 lata i też jest jakby na nowo nakręcony. Ja to mówię, ty jesteś jak ten bączek, którego tak się naciska i puszcza i on później tak się kręci, tak szybko się kręci. On tak właśnie działa. Przemieszcza się przez całe Indie. Od północy na południe. Jest teraz odpowiedzialny za wszystko, bo zmarł jego szwagier, który był jego prawą ręką na południu Indii. A więc potrzebują wsparcia, potrzebują modlitw, potrzebują ochrony, potrzebują naszego też i wsparcia materialnego, dlatego robię, co mogę. Robię, co mogę i wierzę, że będę mógł powiedzieć, tu jest dar z Polski, aby Kościół się rozwijał w Indiach, aby zbory się rozwijały. Oni mają ciągle około 300 pastorów, którzy nie mają żadnego wsparcia. Zakładają te zbory jak szaleni. Później wynikają te wyzwania, gdzie trzeba zaopatrzyć tych, którzy tam służą. A więc z jednej strony wielkie poruszenie, przebudzenie, a z drugiej wiele wyzwań. Ale to jest dzieło Boże. I tak jak pastor Abraham wierzy i wyznaje. Nigdy niczego nam nie brakło i też nam teraz nie braknie. I wierzę, że dzisiaj także będziemy mieli w tym jakiś udział jako Kościół Elim w Cieszynie. Amen. Amen. Za to wam już bardzo, bardzo dziękuję. Cokolwiek jesteście w stanie zrobić i dać, niech będzie imię Pana przez to uwielbione. A ja pokornie dziękuję i wierzę, że będziemy oglądać Jego błogosławieństwo. A więc nie mam dzisiaj żadnej prezentacji. Zazwyczaj jak przyjeżdżam po moich podróżach początkiem roku, jak w tym roku na początku byłem u was, aby pokazać wam, co działo się na konferencji, która była dla pastorów, a więc wtedy nie zbieram żadnych ofiar, jest tylko podziękowanie, taki raport z podróży misyjnej. Jest to moja 12. podróż do Indii i wierzę, że tak jak poprzednie, tak i ta będzie błogosławiona. Chciałbym podzielić się z wami słowem, którym żyję. Powiem tak, usługuję w tych myślach, które chcę wam przekazać, wszędzie, gdzie tylko mogę, dlatego, że to jest coś, co odebrałem w ostatnim miesiącu. Bardzo mocno Bóg poruszył moje serce, bardzo mocno dotknął mojego życia. To miało miejsce na moim wyjeździe urlopowym początkiem września. Tak jestem wdzięczny Bogu za moją żonę, dlatego że ona próbowała przez 30 ponad lat przekonać mnie, że dobrze jest jeździć na urlop. A ja uparty, powiem jak stary osioł, mówiłem, że mój urlop będzie w niebie. Teraz tu trzeba służyć. Ja jestem pracoholik, jestem taki trochę z ADHD, nakręcony. Jak ja czegoś nie robię, to ja umieram. Ja muszę coś robić. Ja muszę coś robić. Ja muszę się ruszać. Muszę coś dotykać, coś robić cały czas. Nie usiedzę. Nawet w domu po nabożeństwie jest niedziela. Gosia mówi, odpocznij już, masz 64 lata. Już nie masz 30 lat. A ty ciągle się kręcisz i chodzisz i szukasz czegoś, chcesz coś robić. Ale jakiś czas temu, 4 lata temu, powiedziała mi moja żona, słuchaj, dość. Ty chcesz być chyba większy niż Bóg. Ty jesteś tylko człowiek. Nawet Pan Bóg 6 dni pracował, a 7 odpoczął. Potrzebujesz przerwy, potrzebujesz odpoczynku. I pojechaliśmy pierwszy raz na urlop razem. Telefon wyłączony, jesteś poza Schengen, nie warto dzwonić, bo cię skasują. Nie ma ludzi, nie ma pytań, nie ma telefonów. I pojechałem na ten urlop na tydzień i strasznie mi się to spodobało. Mówię, ale jak głupi byłem. No, znowu ta moja żona miała rację. Wiecie, ja to tak mam, że przeważnie zawsze ma rację. No i później czasami się burzę, a później mówię, Boże, ja Ci za nią dziękuję, bo wiele razy mi tyle pomogła. Zresztą pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I kiedy byłem we wrześniu, byliśmy w Efezie. Pojechaliśmy do Efezu na tydzień. W ogóle przeżycia, które miałem, bardzo mocno wpłynęły na moją duchowość, kiedy byliśmy tak odizolowani sami we dwoje, modliliśmy się też, odpoczywaliśmy pod tymi palmami i nad tym pięknym morzem, zwiedzaliśmy nocą Efes. Coś niesamowitego. To było mocne dla mnie przeżycie, bo nie tylko zwiedzaliśmy te ruiny z przewodnikiem polskim, który opowiadał nam wszystko, co jest już odkopane i wyszło z ziemi. 38% Efezu już jest do zwiedzania. Można widzieć, jak to kiedyś było. Ale oni mają tylko w nocy. Jest prezentacja kino, takie medialne, niesamowite pomieszczenie z ekranami, gdzie można wejść i na słuchawkach w języku polskim przeżyć Efes tamtych czasów. Czyli jesteś w środku i technika, cała wizualizacja wprowadza ciebie do Efezu, jak on istniał. Coś niesamowitego. Życzę każdemu, żeby to przeżył i zobaczył. Jak czczą Artemidę, jak przyjeżdżają kupcy z całego świata i tętni życie w Efezie na najwyższym poziomie. Jak bogaci ludzie, niewolnicy, ci, którzy są kapłanami, ci, którzy czczą Artemidę Efeską, a później pojawia się Paweł. Jest wielkie zamieszanie w Efezie. Niesamowite wrażenia. Życzę każdemu, nie, to nie jest mój temat, ale mówię o tym, bo tam byliśmy i tam też Bóg mówił do mnie. I powiem wam takie świadectwo na początek, nim przejdę do mojej myśli. Obserwowałem ludzi. Pierwszy raz jakoś mocno moją uwagę przykuwali ludzie. I tak sobie patrzyłem i mówię, jaki barwny jest ten świat. Niesamowity. Patrzyłem, jak ci ludzie się ubierają, jak się zachowują, jak wyglądają, jak żyją na wczasach. Niektórzy całe ciała pokryte tatuażami i nie tylko, różnego innego rodzaju rzeczami. Rosjanie, Turcy, mnóstwo Czechów. I to, co mnie niesamowicie gdzieś tam smuciło, przeważnie pijani Czesi. Przeważnie. Obsiadywali wszystkie bufety na all inclusive przy basenach i od rana do wieczora pili. Obserwowałem ludzi. Turcy, Polacy, Niemcy, różne pary, różne związki, wszystko publiczne, różne religie, muzułmanie, prawosławni z Rosji, polscy katolicy. I wiecie co, tak patrzę na to i mówię, aż mi się niedobrze robi. Nie mogę na to patrzeć. Wręcz poczułem pewną odrazę, taki wewnętrzny osąd. Wtedy przyszedł Pan i mnie skarcił. I mnie skarcił i to porządnie. Wtedy objawiło się przed moimi oczami słowo. Nigdy tego momentu nie zapomnę. Jakby ktoś je napisał w powietrzu i ono zaświeciło, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Bóg powiedział do mojego serca, ja tych ludzi kocham. Nawet nie waż się myśleć źle o nich, bo ja ich kocham, ja ich chcę zbawić. A ty w którym miejscu jesteś, aby zanieść im Ewangelię, by oni usłyszeli, że mogą inaczej. I mnie ścięło. Jak łatwo osądzać, krytykować, oceniać, potępić. I tak wyraźnie zacząłem się modlić i rozmawiać z Bogiem. Czytać Boże Słowo. I zacząłem jakby na nowo odkrywać Boga Nowego Przymierza. Jak bardzo On ukochał człowieka. że jest kochającym Bogiem, że On nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby każdy był zbawiony. Że Jezus, umierając na krzyżu, oddał życie za tych wszystkich ludzi, którzy tam byli. Za tych może 500 czy 600 osób, które mieszkały w tym hotelu, w tym ośrodku, byli na wakacjach, że Jezus umarł za nich, oddał życie i On chce ich zbawić. I On ich dzisiaj nie potępia, ale chce ich wyrwać w miłości z grzechu, w którym tkwią. I mocno to przeżyłem. Przychodziły do mnie takie słowa, jak słowa z listu Piotra, jak to tam niektórzy ludzie parafrazuje, mówili, że Pan się spóźnia, może zapomniał o swoim przyjściu. No już miał wrócić, a Jego nie ma. A Piotr pisze, on się nie spóźnia. On nie zapomniał. On nie zapomniał. On czeka, aż jak najwięcej ludzi dojdzie do upamiętania i poznania prawdy. Amen? Taka jest prawda. Bóg chce zbawić. On nie chce, aby ktokolwiek zginął. On nie chce, aby ktokolwiek poszedł do piekła. On nie chce, aby ktokolwiek był popełniony, popotępiony. On chce, aby wszyscy byli zbawieni. I wtedy zaczęły do mnie docierać myśli, które bardzo mocno wybrzmiały w moim sercu. Jest ogromna potrzeba, aby żyć w oparciu o Boże standardy, które On wyznaczył nam, ludziom Kościoła, swoim dzieciom. Żyć w oparciu o standardy, które pociągną tych ludzi do Boga. I pojawiły się takie myśli, którymi się dzielę, że możemy być w przestrzeni normalnych, zwykłych chrześcijan. Możemy w taki normalny sposób czytać Biblię, jak to robimy zwykle co tydzień w naszych domach. Być na nabożeństwach, pomodlić się, uwielbić Pana. I to jest takie normalne, jakby weszło to nam w krew. Jakby żyjemy tym, bo jesteśmy w Kościele od wielu lat. I wtedy Duch Święty zaczął mówić do mnie, że ja chcę, abyś Ty głosił w Kościele, że mój lud musi wyjść ponad normalność, musi podnieść swoje standardy i być ponad przeciętnymi, że przeciętność nie wystarczy. Bardzo mocno mnie to dotknęło. I o tym chcę wam parę słów dzisiaj powiedzieć i się pomodlimy. Smuci mnie to coraz bardziej, że w ludziach potrafi być tyle pogardy, tyle osądu, nieprzebaczenia, braku miłości, braku łaski, braku zrozumienia. Myślę, że się ze mną zgodzicie, że poziom hejtu, jaki dzisiaj jest, szczególnie na profilach i na forach internetowych, facebookowych, Instagramie i TikTok, gdziekolwiek, sięgnął sufitu, zenitu. Smutne jest to, że wśród tego hejtu jest mnóstwo chrześcijan, którzy robią to samo, co robi ten świat. Tylko robią to na swoim podwórku. Potępiają, osądzają, atakują, krytykują, piszą różnego rodzaju rzeczy, które nie można nawet czytać. Ale ja wierzę, że nadchodzi czas, kiedy Bóg wyleje swego ducha i swoją miłość na wielu ludzi i okaże się wierny i poprzez nas, poprzez nasze życie okaże swoją miłość i swoją dobroć. Mimo, że żyjemy w tak trudnym czasie i to jest jakby tytuł tych przesłań, Bóg jest cały czas dobry. Bóg jest dobrym Bogiem. Jego dobroć jest z nami. On jest Bogiem miłosiernym, On jest Bogiem dobrym, tak, nienawidzi grzechu, ale kocha człowieka. Kocha ludzi. Nawet tych, bo tacy tam byli, że trudno było znaleźć normalną skórę na ich ciele, bo wszystko było pokryte tatuażami i jeszcze kolczyki i inne rzeczy, aby zaistnieć, aby się pokazać. I tak Bóg mi powiedział, ja kocham tego człowieka, ja kocham tą kobietę. Może twoje oczy nie mogą tego zaakceptować, ale ja ją kocham, bo jestem dobry i chcę, aby ona była zbawiona. Doszła do poznania prawdy. W niedzielę chrzciłem u siebie chłopaka, który był wytatuowany do pasa. Wszedł do basenu, oddał życie Jezusowi i poszedł za Bogiem całym sercem. Niedawno się nawrócił. Przytuliłem go. Mówię, ależ pięknie, że jesteś Bożym dzieckiem. Że Bóg cię zbawił. Że dał ci nowe życie. Kiedy przyszedł pierwszy raz na spotkanie przed chrztem, jak zobaczyłem jego twarz, to się przestraszyłem. Ale to bardzo ciepły, sympatyczny człowiek. Wyglądał na gangstera. Ale jego wnętrze było piękne. Czasami pozory mylą, kościele. Pozory mylą. Zwłaszcza kiedy Bóg przychodzi i zaczyna czynić to, co On zaplanował. I kiedy tak rozmyślałem o moim życiu, Bóg zaczął do mnie mówić i przyszły takie słowa. Tak mało we mnie pokory. Będę adresował do siebie, do nikogo z was. Do nikogo z was, do swojego życia. Tak mało we mnie pokory. Bo człowiek pokornego serca szuka wady w sobie, co może jeszcze zmienić w sobie na dobro. A pyszne serce szuka wady u innych. Wydłubuje wady innych, obnaża je, osądza świadomie czy nieświadomie. Ale to nie jest droga, którą Bóg chce nas prowadzić. Pomyślałem sobie tak, co by było, gdyby Kościół składał się z ludzi pokornych, którzy bezustannie, z uniżonym, pokornym sercem szukają w sobie rzeczy, które trzeba zmienić. Wady, które trzeba zniwelować. Usunąć te rzeczy, które jeszcze Pana nie chwalą i które trzeba poprawić. Bo czasami mi się wydaje, że my bardzo podobni jesteśmy do Izajasza. A Izajasz, prorok, był oddanym Bogu prorokiem. I kiedy czytamy 5 rozdział Księgi Izajasza, prorok chodził od miasta do miasta i mówił miastom, ludziom, biada wam. Jeśli się nie upamiętacie, wszyscy poginiecie. Przeczytajcie. Ale przyszedł 6 rozdział Księgi Izajasza proroka i nagle Izajasz prorok popada w zachwycenie oto po śmierci króla i widzi Pana na jego tronie i nagle zobaczył siebie, zobaczył swój stan, prorok Boży. I co teraz prorok Boży mówi? Już nie mówi biada wam, ale mówi biada mi. Czasami jesteśmy tak pyszni, tak zarozumiali w naszym stażu wiary, w naszym poznaniu, które mamy, że zaniedbujemy, aby oczyścić w nas to, co trzeba zmienić. I kiedy był w obecności Pana prorok Izajasz, nagle stwierdził, że choć jest prorokiem, ma niewyparzony język. Ma nieczyste usta. Taki drobiazg. Za dużo może mówił. Za dużo może oceniał. Za dużo może krytykował. Nie wiem, co to znaczy, miał nieczyste wargi. Chyba nie chodzi o mycie zębów. I mówi, biada mi, biada mojemu życiu, bo nie mam porządku w moim życiu. Trzeba to zmienić, trzeba to usunąć, trzeba to oczyścić, wydłubać z siebie. I mówi, co ja mam zrobić, Panie? Nie, ja Cię nie potępiam. Ja Cię oczyszczę. Ja Cię uwolnię. I Biblia mówi, że bierze anioł Pana węgielek z ołtarza Bożego, przykłada do jego ust i oczyszcza jego wargi. Niesamowite. No tak, możemy powiedzieć, to Stary Testament. No dobra, Stary Testament. My w Nowym już mamy tak doskonale, że już nic nie musimy robić. Prawda? Nie. Ja to mówię do siebie. Nieraz jestem na kolanach przed Panem i płaczę, aby usunął ze mnie to, co jest jeszcze paskudne, co nie przynosi mu chwały, co jest z mojej starej natury, z mojego ciała, z mojej cielesności. Jest taki werset, powiem kilka zdań i się pomodlimy. Kiedy kasnodzieja mówi, że powie kilka zdań, to znaczy, że to będzie trwało około 40 minut. Nie, żartuję. Psalmie 23. Kto zna Psalm 23? Znacie Psalm 23? Ja odkrywam coraz bardziej, że to jest najbardziej znany psalm wśród chrześcijan. Wszyscy go znają. Wszyscy go cytują. Możemy na pamięć go powiedzieć. Prawda? Na pamięć. Śpiewamy piosenki według tekstu Psalmu 23. I tam jest taki werset, ostatni werset, 6. Zapisane jest tak. Tak dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mojego życia. I zamieszkam w domu Pana na długo. To jest werset, który mocno działa w moim sercu. Ten werset mówi mi o tym, co nie jest normalne, naturalne, a raczej co jest lepsze, ponadnormalne, ponadprzeciętne. Dlatego, że ten werset mówi, że ja nigdy nie chodzę sam, ale jest nas troje. I wybaczcie, że użyję tego określenia, może ono się źle kojarzyć, jest pewien trójkąt. Jestem ja, dobroć i łaska Pana. Czyli obrazuję to, tak ja to widzę, może jestem naiwny, że idę przez życie, rano wstaję i wstaję razem z dobrocią i łaską Pana. Zaczynam żyć, dobroć i łaska Pana idzie ze mną. Idę w drogę, dobroć i łaska Pana mi towarzyszy. To mam obiecane przez resztę dni mojego życia. Jeśli nie wierzymy w Psalm 23, przestańmy się nim delektować. Odstawmy go na bok. No, Psalm 23, Dawid tam gdzieś siedział sobie na łące i pas swoje owieczki, tak się przyglądał tym owcom, chwalił Pana, grał na swojej lutni i nagle go naszło i zaczął tworzyć Psalm 23. I zaczął śpiewać ten psalm. Pan jest pasterzem moim. I tak on powstał. A może to chodziło tylko o Dawida? Jeśli chodziło to tylko o Dawida, to skasujmy wszystkie psalmy. Bo to są właśnie psalmy Dawidowe albo Asafowe. Ale my je czytamy, my je kochamy. My je lubimy, bo one nas podnoszą. Bo psalmy mówią o rzeczach wzniosłych, o wielkości Boga, o niesamowitych przeżyciach, ale także psalmy mówią o rozterkach, o troskach, o kłopotach, o płaczu, o narzekaniu, o bólu, przez który się przechodzi. To jest nasze życie. One odbijają nasze życie. Normalność, taki poziom normalności oznacza przystawanie do standardowego typu, do powszechnego wzorca. Czyli jest ciągle tak samo, jest jeden poziom. A więc powiedziałbym tak, w naszym języku kościelnym, chrześcijańskim, od niedzieli do niedzieli tak samo. Mniej więcej plan jest znany. Termin normalny lub przeciętny zwykle odnosi się to ze słownika polskiego do czegoś typowego, naturalnego albo czegoś, co robi większość osób. Stan normalny. Z kolei to, co jest przeciwne temu stanowi, jest nienormalne lub lepsze niż normalne, ponadprzeciętne. I ja wierzę, że żyjemy w takim okresie, że Bóg powołuje nas do ponadprzeciętności, abyśmy byli w stanie przebić się przez te wszystkie warownie diabelskie, które trzymają tych ludzi, których obserwowałem na wczasach, w niewoli, w łańcuchach, w grzechu, w niemoralności, w uzależnieniach i abyśmy mogli do nich dotrzeć, by oni byli wolni w Jezusie Chrystusie. To jest nasze powołanie. Po to jest powołany Kościół. Nie po to, aby przetrwać, ale przeżyć przed przyjściem Jezusa Jego poruszenie, Jego przebudzenie, nawiedzenie, które obiecał. I wierzę, że ono będzie. Wierzę, że dożyję tego momentu. Może już nie będę głosił, ale będę oglądał, wierzę w to, modlę się o to. Dziękuję Bogu za to, że ten kraj będzie poruszony Bogiem, Duchem Świętym. Wierzycie w to? Ciężko jest. Ja wiem, że jest ciężko. Że my wiele mówimy na temat przebudzenia, ale jego nie widać. Ale musimy też być wrażliwi. Wynieść się ponad przeciętność, aby pewne rzeczy odczytać. Bo dzieją się takie rzeczy dzisiaj, które nie miały miejsca wcześniej. One mają miejsce już. Tak jak chociażby 5 godzin uwielbienia w Tauron Arenie w Krakowie, chwała Mu, gdzie prawie 20 tysięcy ludzi oddaje Bogu chwałę. 5 godzin. Śpiewają Bogu na cześć. Wiecie, ja to rozumiem, że jak przyjechał Franklin Graham i sponsorzy całej misji Franklina Grahama zapłacili za autobusy, za bilety, zapłacili za wszystko, za literaturę, przywieźli nas, odwieźli i było 13 tysięcy. Ale na to wydarzenie wszyscy musieli zapłacić, żeby wejść. 5 godzin wielbić Boga. To jest pewien przełom. Bóg może uczynić coś, co nas zaskoczy. Czy jesteśmy gotowi, wyniesieni ponad normalność, aby zauważyć Jego powiew, Jego działanie, Jego dotyk? Czy mamy pewne rzeczy zaszufladkowane jako normalne? Powiem tak. Biorąc pod uwagę liczbę ludności zamieszkującej ziemię, czy można określić coś normalnym? To, co jest normalne w jednej kulturze, w drugiej jest pozbawione sensu. To wszystko, co wam mówię, to rodziło się, gdy modliłem się na mojej urlopie. Warto na urlopie jeździć. Żona mówi, muszę cię chyba 2 razy w roku zabierać, bo ty się zmieniasz. Na przykład. Europejczycy jedzą sztućcami, nożem, widelcem, łyżką. W Indiach jedzą rękami. Pójdź do restauracji, jest pełna, kelner przynosi ci sabowy, ziemniaki, sałatkę i ty jesz rękami. Wszystko to mielisz, nakładasz ziemniaki na kotleta, zagryzasz sobie, nie używasz sztućców. Ja przeżyłem coś podobnego na pierwszej podróży misyjnej, 2010 rok. Jestem na południu Indii, w Andhra Pradesh. Idziemy do wegańskiej takiej... No, trudno powiedzieć restauracji, bo było brudno, głośno, pełno Hindusów. Tylko wegetariańskie jedzenie, napchane, nie można było usiąść, gwarno. Ja tam jeden biały, siadamy do stołu ze stali nierdzewnej, przynoszą takie tace, na nich jest pełno warzyw, ryżu, żadnego mięsa i wszyscy jedzą rękami. Mielą ten ryż z tymi warzywami, jedzą rękami, pełno umywalek, idą, umyją ręce, jedzą następne. Po prostu idzie im to sprawnie, a ja siedzę i patrzę na tą tacę i mówię, pastorze Abrahamie, a co ja mam z tym zrobić? I mówi, jedz. No ale jak? Jak? Nie umiem. Nie potrafię. Nauczymy cię, mówi, nauczymy cię. Jeszcze chwilę poszedł, wyszedł na zaplecze, przyniósł mi łyżkę. Gdzieś znaleźli. I powiem wam, jadłem tą łyżką. A oni patrzyli na mnie jak na dziwaka. Patrzyli i się śmiali, aż mi było głupio, aż mi się jeść od nich chciało. To, co dla nich było normalne, dla mnie nie było normalnym. W jednym miejscu ruch jest prawostronny, w innym lewostronny. A ja dodaję, że jeszcze w innych miejscach jest totalny chaos na drodze. Nie ma praw ruchu drogowego. Tak jest w Tajwanie, tak jest w Bangkoku, tak jest też w Indiach. Tam jeździ każdy jak chce, w którą stronę chce, pod prąd czy z prądem, na wprost. Czy przez drogę? Krowy, riksze, rowery, ludzie. Jedziesz w takim tłoku, ściśnięty między samochodami. Jak moja żona była raz tylko, przyjechała na parę dni na ślub syna pastora Abrahama. Ona mówiła, ja tu nie przeżyję, zabierz mnie stąd. Weź mnie z tego samochodu. Ona siedziała i się cały czas modliła. Czy my dojedziemy? Dla nas jest normalne czytanie od pierwszej strony książki, ale są miejsca, gdzie czytają od tyłu do przodu. I dla nich to jest normalne. Ale chcę wam pokazać, że to nie jest tak, że pewna normalność, którą mamy, to jest standard. To już tak musi być. Nie. Nie musi być. A może inaczej jeszcze. Gdy mamy trudne chwile, gdy jest ciężko, chorujemy albo mamy kryzys finansowy, albo jest jakiś problem w rodzinie, to czekamy, aż wreszcie wrócimy do normalności, prawda? Kiedy będzie znów tak normalnie? Bo my to lubimy. Bo my to lubimy. Ale wygoda nie zawsze jest zdrowa dla nas. Nawet w kościele. Bo gdy poczujemy się zbyt wygodnie i wejdziemy w taką naszą strefę komfortu, to jest nam tak przyjemnie, że tylko czekamy na przyjście Pana. Kiedy On przyjdzie? Ale Bóg nas chce użyć. I to jest coś, co pcha nas poza strefę komfortu, ponad przeciętność, ponad ten zwykły mój czas z Biblią parę minut każdego dnia, oby tak było. Ta krótka modlitwa, którą zmówię, albo to moje nabożeństwo, na którym jestem, bo chcę być, wypada być, bo jestem częścią Kościoła. Kiedy Bóg będzie chciał nas użyć, będziemy musieli się wznieść ponad przeciętność. Będą rzeczy do zrobienia, które nikt nie zrobi, jeśli my nie oddamy Jemu naszego czasu i życia. Takie zdanie sobie napisałem. Naśladowcy Jezusa są wzywani do bycia odmiennymi. I wielu chrześcijan tego nie rozumie. Że my jesteśmy światłością świata. Że my jesteśmy posłani przez Niego. Że to przez nas On chce działać. I zaniedbujemy ten aspekt. Dlatego ciągle gdzieś jesteśmy w jakimś jednym miejscu, które nas zespawało z taką normalnością, takim standardem, w którym jest nam wygodnie. Kilka rzeczy powiem, takich definicji, które sobie odnotowałem. Niektóre gdzieś tam do mnie dotarły, czytając różne rzeczy. A więc brzmi to tak. Norma, czyli przeciętność. Na przykład, tu są przykłady. To porzucenie przyjaźni, gdy ktoś popełnia błąd. Ale w tej opcji ponadnormalnej, ponadprzeciętnej wchodzi miłość i przebaczenie. Zawsze. To jest ponadprzeciętność. Nie chodzę z muchami w nosie. Nie jestem urażony i zraniony, ale przebaczam, miłuję. Norma pozwala na to, by rzeczy mało ważne, drobne, drugoplanowe prowadziły do frustracji. Do frustracji. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Kiedyś jak jeździłem do Stanów, na początku mojej służby działaliśmy w bardzo skromnych warunkach. Kto tam wiedział, że jest takiego coś jak klimatyzacja w kościele? Byłem do Stanów, w Teksasie. Brat Janek jeździł, wie. Temperatura w sierpniu, 40 ponad stopni. I klima siadła w kościele. Pastor odwołał nabożeństwo. Nie ma klimatyzacji, mi nie przyjdzie na nabożeństwo. Klimatyzacja nie działa. Za gorąco. Się tu udusimy. Ja później miałem takie powiedzenie, że Amerykanie mają prześladowanie, jak im nawali kuchenka mikrofalowa. Już tu ogromne prześladowanie, bo fast fooda nie mogą sobie zrobić szybko. Drobne rzeczy. Ale kiedy jesteś w tej ponadprzeciętności, to wykazujesz cierpliwość, zaufanie Bogu, że On ma wszystko pod swoją kontrolą. Że On nad wszystkim czuwa. Że On wszystko trzyma w swoje ręce. Norma każe nam się kłócić przy różnicy zdań. Ale lepszą rzeczą jest błogosławić. I czasami zamilknąć. Dzisiaj normą jest dbanie o swój wizerunek, o swój wygląd. Ludzie dbają bardzo dbają o swoje ciało, o swój ubiór, żeby jak najlepiej się zaprezentować. Ale dla nas, ponadprzeciętnych, najważniejszą rzeczą jest piękno wewnętrzne. Czystość Pana. Bojaźń przed Panem. Nie mówię, że mamy zaniedbywać siebie, absolutnie. Ale chodzi o wartości, które mamy. Norma jest zapatrzona w siebie podczas ponadprzeciętności. Myślimy bardziej o innych niż o sobie, aby ich wesprzeć, aby im pomóc, aby się za nimi wstawić. Norma pozwala stroić sobie żarty czyimś kosztem. Ale ci, którzy są ponad tą normą, odnoszą się zawsze z szacunkiem i godnością do innych. I myślę, że Pan Bóg chce, abyśmy w takim stanie byli. I na koniec wrócę do psalmu 23. Bo to, co opisuje tutaj ten psalm w śpiewanej pieśni przez Dawida, jest tym standardem wyżej. Ponad tym, co normalne. Psalm 23 rozpoczyna się słowami: Pan jest moim pasterzem. I tam jest powiedziane: niczego mi nie braknie. Tak sobie wyobrażam, że Dawid grał na tej lutni, patrzył na te owce, jak się o nie troszczy. Nagle odkrył, że takim jest Bóg. Takim jest pasterz z nieba, który jest jego pasterzem, który się o niego troszczy. Czy mamy odniesienie do Nowego Przymierza? Mamy. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Czytamy, że Pan jest naszym pasterzem. Że to jest dobry pasterz, który kładzie życie swoje za swoje owce, czyli za nas. Czyli zaopatruje nas we wszystko, czego potrzebujemy. My w Chrystusie mamy wszystko, niczego nam nie braknie. Już nic nie musimy szukać poza Jezusem, aby zaspokoić wszystkie potrzeby swojego życia. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad wody spokojne, orzeźwia moją duszę. I ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. Powiedziałem na początku, że mamy dobroć i łaskę Pana, naszych towarzyszy, którzy idą z nami przez całe nasze życie, a z przodu idzie jeszcze Pan, pasterz, który nas prowadzi ścieżkami sprawiedliwości. Jedyna rzecz, której potrzebujemy, to być wpatrzeni na Niego. Całą uwagę mieć skupioną na Nim. Jezus jest moją drogą, prawdą i życiem. Podążam za Nim, tylko na Niego patrzę, tylko Jego się trzymam. Dlatego dalej czytamy, że On idzie przede mną, choćbym szedł ciemną doliną. Bo On tam pierwszy wszedł. On idzie przede mną. Ja idę za Nim. Dobroć i łaska towarzyszy mi. Idziemy ciemną doliną. Ciemne doliny są, będą, były, będą. I może dzisiaj ktoś przez nie przechodzi. Nawet jeśli bym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Nie przestraszę się, bo mój Bóg jest ze mną. Przecież Ty jesteś ze mną. Pocieszasz mnie. Zastawiasz przede mną stół na oczach wrogów moich. Namaszczasz olejkiem moją twarz. W tym tłumaczeniu, które czytam, ten werset oddaje się tak: a mój kielich już jest pełniej, a mój kielich już pełniejszy być nie może. W innym tłumaczeniu jest opływający. Nie mówimy tutaj o dobrach materialnych, o bogactwach świata. Mówimy o tej pełni, którą mamy w Chrystusie. Że czujemy się bezpiecznie, jesteśmy wolni, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy rodziną, jesteśmy Kościołem, który podąża za Panem, nawet jeśli są trudne momenty, a one były i są, będziemy przez nie przechodzić, nasz Pan jest z nami. I chwała, chwała Jemu za to. Psalm 84 mówi tak, 12-13. Gdyż Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Pan darzy łaską. On też wieńczy chwałą. I nie odmawia dobra tym, którzy żyją w czystości. Nie odmawia. Nie odmawia dobra. O Panie zastępów, jakże szczęśliwy jest człowiek, który ufa Tobie. Rozpoczynam nowy cykl kazań. Właśnie siedzę, przygotowuję. Mają takie określenia jak Bóg, który widzi, El Roi. I będę w niedzielę u siebie głosił pierwszy raz ten przekaz, że nic przed Nim nie ukryję. Nic a nic. Moja żona o mnie nie wie tyle, ile wie Bóg. Dziecko nie wie o rodzicach tyle, ile wie Bóg. Rodzice nie wiedzą o swoich dzieciach wiele, zwłaszcza gdy są nastolatkami i dorastają. Ale Bóg wie. On wszystko wie. On wszystko widzi. Jesteśmy przed Nim otwarci. Każdą rzecz w ukryciu, którą robimy, o której myślimy, On widzi. To mnie dotyka. Nie wiem jak was. On wszystko wie. To nie jest zabawa. Bóg wszystko widzi. On wszystko wie. Chce dawać dobro. Chce być dobrym Bogiem. Ale pragnie także, abym ja był szczery przed Nim i umiał rozprawić się z rzeczami, które On widzi, a może inni nie widzą, o nich nie wiedzą, abym był wolny, abym był przed Nim czysty i abym mógł żyć pod błogosławieństwem. Pokazał mi Pan Bóg taki obraz króla Asy ze Starego Testamentu. Tam jest ten werset kluczowy, który pobudził mnie do tego tematu, że Pan wodzi oczyma po całej ziemi i szuka człowieka, który by był przy Nim całym swoim sercem. I powiedział do Asy tak, ale dlatego, że ty postąpiłeś głupio, ciągle masz wojny. Niesamowity werset. Ja nie chcę ciągle mieć wojen w życiu. I kiedy cofnąłem się wstecz, poczytałem, jak to było, to król Asa postąpił głupio, bo zaufał królowi Damaszku, pogańskiemu królowi, zamiast ufać swojemu Panu. Zamiast ufać Bogu swojemu, który dał mu swoją obietnicę. Poważne sprawy. Kończąc, jakieś odniesienie z Nowego Testamentu, bo tak używam tekstów psalmów, tekstów Starego Testamentu. W liście Jakuba jest zapisane w pierwszym rozdziale. 16, 17 i 18 werset. Znacie też ten fragment. Piękne słowo. Zaczyna się 16 werset tak. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia. Nie dajcie się zwieść. Całe dobro, którym można obdarzyć, wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. To jest nasz Bóg, dobry Bóg. Nie dajmy się zwieść. Nie dajmy się zwieść. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń. Czy Bóg nas nie dyscyplinuje? Dyscyplinuje nas. Wychowuje nas. Ale nie znęca się nad nami. Nie terroryzuje nas. Nie dręczy. Niektórzy takiego Boga przedstawiają, że On choroby rzuca, aby nas wyprostować, że On po prostu robi różne nieprzyjemne rzeczy, abyśmy się obudzili. No to jak wygląda dobry ojciec? Dobry ojciec dręczy swoje dzieci, znęca się nad nimi, a dam ci raka mózgu, abyś się ocknął i nie podskakiwał. Który ojciec by tak chciał zrobić swojemu dziecku? Często to podkreślam i mam takie objawienie i tym żyję. Zresztą to jest u Jakuba zapisane, że nie może woda zgniła, zła wypływać z tego samego źródła, skąd wypływa woda słodka i dobra. A Bóg jest dobry. Bóg jest dobrym Bogiem. On nas wychowuje. Wychowuje nas, dotykając naszego sumienia, Zaczynamy nagle widzieć rzeczy z innej perspektywy i jest nam głupio, wstydzimy się, pokutujemy. On doprowadza do tego przez swoje słowo. Doprowadza nas do upamiętania, ale nie dręczy nas, nie maltretuje. Jest dobrym ojcem. Jest dobrym ojcem, jest dobrym Bogiem. I wierzę, że wszystko jest po to, abyśmy mogli unieść się na ten wyższy poziom i być tym nośnikiem Bożego Ducha, Bożej przemiany, Bożego objawienia tutaj na ziemi. Być ludźmi wpływu, którzy dotykają tych, którzy są tak bardzo pokiereszowani, tak bardzo nieszczęśliwi. I powiem na koniec, że mamy ku temu dobry klimat. Że to jest ten czas. To jest ten czas. Bóg chce nas użyć. Wszystkie zbory, kościoły, wspólnoty, większe, mniejsze, to nie ma znaczenia. Wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi. Należymy do jednego Pana. Mamy jednego tatusia, ojca. Choć teolodzy nie lubią, czasami krytykują, gdy kasnodzieja mówi o Bogu tatusiu. A jeśli ktoś go poznał jako dobrego ojca, to wie, co ma na myśli. Nie ujmuje chwały Bogu. Wręcz odzywa się jak dziecko do taty, ojca, którego kocha. A on jest także kochającym ojcem. Amen. Chciałem was zachęcić, abyśmy, robię to w zborach, rozmawiam z różnego rodzaju ludźmi, żebyśmy wzbijali się ponad przeciętność, żebyśmy nie pozostali w miejscu, w którym jesteśmy. Pamiętam jeszcze Michała Chydzika, który głosił, tak on głosił tak mocno, grzmiał, mówi, ugruntowaliście się, zabetonowaliście się. Pamiętam jego kazania. Utknęliście w miejscu, a Pan ma więcej dla was. A Bóg chce czynić więcej przez nasze życie. Dopiero zmierzamy do tego, co Pan zaplanował. Pomódlmy się. Powstańmy na moment. Nie będę robił wezwania. Myślę, że każdy z nas stanie przed Panem, sam na sam, przed swoim Ojcem. Każdy z nas zna siebie, wie, z czym się zmagamy. Ty najlepiej wiesz i ja najlepiej wiem, co przeżywamy na co dzień. W których dziedzinach naszego życia potrzebujemy pomocy. Panie, ja ci dziękuję za ten wspaniały zbór, Kościół w Cieszynie, Elim, moich braci, moje siostry. Dziękuję ci, że możemy, Panie, przybliżać się do ciebie. Twoje słowo mówi, Jakub napisał, przybliżcie się do Pana, On przybliży się do was. Panie, chcemy być bliżej Ciebie, chcemy więcej Ciebie. Pragniemy więcej Ciebie doświadczyć, przeżyć, oglądać w naszym życiu, niż miało to miejsce do teraz, do dzisiaj. Oczyszczaj nas, Panie. Daj nam takie poczucie bezpieczeństwa w Tobie. W naszym dobrym pasterzu. Dziękuję Ci za każdą kobietę, która jest na tej sali, za każdego mężczyznę, za każdego brata, każdą siostrę. Dziękuję Ci za Twój Kościół, Panie. Dziękuję Ci, że Ty nas niesiesz w swoich ramionach. Panie, Twoją własnością jesteśmy. Chcemy wypełnić to, do czego nas powołałeś. Chcemy świecić mocno na tym świecie ciemności. Panie, ci ludzie, którzy szukają spełnienia, zadowolenia, znaleźli to prawdziwe szczęście, które jest w Tobie. Modlę się o to, byś nas użył, Panie. Usuń z nas wszelkie deficyty, które mamy. Zapełnij te miejsca swoją obecnością. Abyśmy wiedzieli, jaką wartość mamy w Tobie, jaką mamy tożsamość i kim jesteśmy. Błogosławię Twój Kościół, Panie. Dziękuję Ci za ich codzienne życie. Dziękuję za nasze domy, nasze rodziny. Dziękuję Ci, Panie, że nas kochasz, że jesteś dobry. Modlę się o błogosławieństwo. będzie błogosławione ich wyjście, ich powrót. Panie, niech każdy będzie głową, nie ogonem. Panie, niech wiedzie się w pracy, w domu, w drodze, w odpoczynku, w czymkolwiek, Panie. Niech przepełnia nas Twoja obecność. Tak jak w modlitwie pańskiej wyznajemy, strzeż nas od złego. Przykryj nas swoim obłokiem, swoją chwałą, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Ci za ten czas skupienia, za tę wieczorną społeczność, za tę chwilę przed Twoim obliczem. Tobie chwała. Amen. 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 Nie wiem, czy zaśpiewamy coś, pastorze, oddaję mikrofon. Dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję Wam za Waszą hojność. Dziękuję za to, że jesteście razem ze mną w tej misji. Niech Bóg Wam to obficie wynagrodzi.